podkreślić, i co jest już od wielu kwartałów wskazywane, branża dalej się konsoliduje. Jak widzimy, więksi stają się jeszcze więksi, a mniejsi z tego rynku wypadają. Na rynku pojawia się bardzo dużo ofert do zakupu małych przedsiębiorstw, często w segmentach takich specjalistycznych. Ze względu na naszą strategię, my nie do końca jesteśmy tym zainteresowani. Oglądamy oczywiście tego typu przedsięwzięcia i możemy rozważyć pewne perełki, które by nam się przydały w ramach rozszerzenia oferty asortymentowej. Natomiast samo przejęcie z punktu widzenia interesu spółki w oparciu o osoby, które mają trochę inną kulturę organizacyjną, nie jest naszym celem. Widzimy, że Intercar pośród, można powiedzieć, trzech graczy w Europie. Takie też postrzeganie jest przez głównych dostawców na pierwszy montaż w Europie. I widzimy, że tak jak do tej pory zarządy tych producentów mniej interesowały się aftermarketem, to widać, że w najbliższych latach aftermarket szeroko rozumiany, czyli to wszystko, co trafia do stacji dealerskich i do sieci niezależnych, no będzie coraz bliżej siebie, jakby można powiedzieć, się osadzało. I w tym zakresie widać, że też w zainteresowaniu są takie sieci jak Intercar. Z jednej strony jesteśmy dobrą alternatywą dla producentów samochodów, a z drugiej strony no też producenci patrzą, że nie chcieliby, żeby sami Amerykanie byli na tym rynku, czyli tu też postrzegamy, że firma dostaje dodatkowe wartości i chce być rozpatrywana w podziale trochę tego tortu jako jeden z głównych, którzy przy tym stole zasiadają. To, co jest oczywiście ciekawe, czyli bardzo duże inwestycje w aftermarket, oczywiście następuje elektryfikacja pojazdów, ich podłączenie, czyli connectivity, autonomous driving, czyli autonomiczność pojazdów, ale widać, że te poszczególne fazy ze względu też na regulacje i na różne interesy stron, one będą bardziej podążały ewolucyjnie. Na rok 2030 w wszystkich prawie prezentacjach pojawiało się, że tylko 10% pojazdów na rynku będzie pojazdami w pełni zelektryfikowanymi, czyli będzie bardzo dużo pojazdów z różnego rodzaju napędami, w tym spalinowymi. Oczywiście będzie mniej na pewno diesla, w szczególności w małych autach osobowych, ze względu, że będzie trudno spełnić te normy emisyjne, ale to wszystko przekłada się na nowe części, które się pojawiają, też nowe części, które pojawią się u nas w formie sensorów, różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, zarówno po stronie naprawczej, czyli warsztatu, jak także po stronie samego pojazdu, które stworzą okazję do tego, żeby taka firma miała przestrzeń do rozwoju. My jesteśmy po półroczu zadowoleni z rynku. Jak pamiętacie Państwo, pierwszy kwartał był dosyć wymagający ze względu na opóźniającą się wiosnę, dosyć silną zimę i opóźniające procesy naprawy pojazdu. Natomiast jedno to, co zauważamy, że ta kontynuacja dobrych wyników sprzedaży ma miejsce dalej. Jak wiemy, wynik sprzedaży po poszczególnych rynkach jest oczywiście wykładnicą kilku czynników. Przede wszystkim tego czynnika, czy rośnie park samochodowy, ale tak samo. Oni przyjmują do warsztatu poza zwykłym przeglądem i wymianą opon, ale to w większości ci, którzy są zamożniejsi, no przyjeżdżają głównie z reakcją, znaczy coś się stało i chcą coś naprawić. Stąd ogólnie podsumowując wyniki samej sprzedaży po rynkach zbytu, jesteśmy zadowoleni. Mamy kilka rynków geograficznych, o których też powiemy później w prezentacji, nad którymi pracujemy, żeby te wyniki powróciły do dynamik, które były oczekiwane. Jesteśmy też zadowoleni od strony samego wyniku zysku za półrocze. O tym trochę więcej, Piotr.
Tak jest, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nas dobrze słychać. Tam prosimy, żeby nie możemy zupełnie wyłączyć Państwa mikrofonów, bo wtedy przestaje, że tak powiem, być transmisja działać. W związku z tym prośba, żeby, że tak powiem, od swojej strony wyłączyć te mikrofony. Teraz nawiązując do tego, co Krzysztof mówił, że tak powiem, aftermarket ma się bardzo dobrze i ta elektryfikacja, że tak powiem, będzie dosyć wolno postępować. Naszym zdaniem kluczowe jest to, żebyśmy kontynuowali naszą strategię wzrostu zewnętrznego, która przy tak bardzo rozdrobnionym rynku wydaje się naszym zdaniem najbardziej sensowna. Pomimo tego, że widzimy i często nas pytacie o wpływ tej konsolidacji na rynku, która niewątpliwie postępuje, ale my, tak jak Krzysztof mówi, upatrujemy tutaj w tym również oczywiście zagrożenia, ale również i korzyści wynikające z tego, że od wielu, wielu lat jesteśmy w bardzo bliskim partnerstwie z dostawcami premium i w oparciu o to partnerstwo jesteśmy w stanie w przyszłości budować i przygotowywać Intercars na zmieniający się rynek, na wyzwania związane chociażby się dzieje z Internet of Things, z innymi tego typu wyzwaniami, dlatego że te oczywiście zmiany są nie tylko zagrożeniem dla aftermarketu, ale są również szansą, bo mogą, że tak powiem, powstać zupełnie nowe, że tak powiem, działalności, nowe biznes modele i widzimy, że z tych danych, o których Krzysztof mówi, wynika, że jest bardzo prawdopodobne, że w przyszłości może nastąpić przepływ tego pula profitów, czyli zysków od strony producentów i dystrybutorów w stronę tych, którzy posiadają dane o klientach, o warsztatach, a my dzisiaj jesteśmy, że tak powiem, najbliżej tych warsztatów i to my jesteśmy dzisiaj dla producentów części pośrednikami tych części, więc tutaj upatrujemy raczej naszą szansę.
W ostatniej mili. To jest jeszcze taki element, który jest kluczowy i przejawia się w każdej prezentacji producenta, że on chce współpracować z tym, kto ma ostatnią milę. Ostatnia mila powoduje, że nawet jeżeli sieć dystrybucji się zmieniała, będą inne produkty oferowane. Najważniejszym elementem jest ta taka drobnostka w ostatniej mili, zarówno warsztatowego, jak i ostatecznego.
Tak jest. Teraz omawiając konkretnie już nasze dane, bo to powiedzmy to jest taki long term view, a teraz spójrzmy, że tak powiem, krótkoterminowo na wyniki ostatnich kwartałów i na to, co Państwo możecie się spodziewać w najbliższych kwartałach. Jeżeli popatrzymy sobie na czynniki, które przede wszystkim wpływają na poziom marży, to często mamy od Państwa pytanie, co się dzieje z marżą. Marża jest pod presją spadku. Jeżeli spojrzymy sobie wprost na sprawozdania finansowe, no to widzimy, że ta marża, jeżeli popatrzymy tak wprost, literalnie bez pewnej interpretacji tych danych, to widzimy, że na przykład, jeżeli porównamy sobie marżę brutto na poziomie pierwszego kwartału, to 30,8%. A na koniec drugiego kwartału to 29,7, no to widać, że mamy obniżenie marży. No i mogłoby to sugerować, że nie wiem, mamy bardzo dużą presję cenową na rynku, czy tego typu historie. Natomiast jest tutaj kilka elementów, na które chcielibyśmy tutaj wspólnie zwrócić uwagę. Po pierwsze, wpływ różnic kursowych. Które podajemy Państwu w sprawozdaniu. Jeżeli wyeliminujemy ten wpływ różnic kursowych, to ten spadek marży pomiędzy pierwszym kwartałem 2018 a drugim już jest dużo mniejszy, dlatego że taka skorygowana marża to jest 30,3% za pierwszy kwartał 2018 i 29% za drugi kwartał. No i teraz pytanie dalej. Jaki jest powód obniżenia tej marży? Czy jest to zjawisko trwałe i z czego to wynika. Więc chcielibyśmy zwrócić Państwu uwagę na dwa czynniki. Pierwszy czynnik to przede wszystkim ruch w warsztatach, czy jest sprzedaż, czy jej nie ma, innymi słowy. Robiliśmy niedawno przy okazji projektu Pricing, o którym jeszcze za chwilę parę słów powiemy, badanie, które od wielu badanie warsztatów, które od wielu, wielu lat potwierdza nasze wnioski. cena nie jest pierwszym kryterium wyboru dostawcy przez warsztat samochodowy. Jest zwykle na trzecim, a nawet na czwartym miejscu, w zależności od sprzedaży. Tymi czynnikami na pozycji pierwszej i drugiej jest szerokość oferty i dostępność. Co to oznacza? Że my nie sprzedajemy części, ale nie sprzedajemy, budujemy naszą wartość poprzez oferowany serwis do warsztatu. Czyli jeżeli, innymi słowy, jeżeli jest ruch w warsztatach, jeżeli jest dużo klientów, którzy przyjeżdżają samochody serwisować czy naprawiać, to liczy się szerokość oferty, logistyka, częstotliwość dostawy, brak błędów w dostawie, czyli klient otrzymuje to, co zamówił. I w tym aspekcie jesteśmy zdecydowanie liderem w naszym regionie. I teraz ważnym drugim elementem, jeżeli wiemy już, że ten ruch jest, bo o tym mówimy i to Państwo możecie zobaczyć w naszych miesięcznych raportach, że ten ruch sprzedażowy jest, czyli ruch w warsztatach istnieje, to jest druga kwestia, jest udział produktów sezonowych. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na taką rzecz, że na przykład porównując pierwszy kwartał 2018 do drugiego kwartału 2018, mamy sporą różnicę w udziale produktów o niskiej marżowości. W pierwszym kwartale mieliśmy udział opony 6% sprzedaży całego kwartału, a w drugim kwartale ten udział wzrósł do 10%. Więc gdyby wyeliminować, a wiemy, że opona ma dużo niższą marżę, mniej więcej połowa tego, ile wynosi marża w sekwencji osobowej. Więc gdyby wyeliminować wpływ wzrastającego udziału sprzedaży opony w drugim kwartale do poziomu z kwartału pierwszego, marża wzrosłaby o 0,5 do 0,6%, a jakby należy też zwrócić uwagę, że opona jest nie jedynym niskomarżowym produktem, a sprzedajemy oponę głównie dlatego, że jest ona driverem sprzedaży innych produktów. I dlatego, że klient, zamawiając u nas oponę, w większości przypadków montuje je przez warsztat, więc opona staje się driverem sprzedaży innych produktów. Innych produktów serwisowych. To tyle, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o kwestie związane z poziomem marży, więc naszym zdaniem nasza marża jest stabilna, jeżeli chodzi o podstawowe segmenty. Wpływ na nią może mieć w wybranych kwartałach przede wszystkim różnice kursowe, które są, że tak powiem, takim elementem wpływającym na wynik nie ekonomicznym, a bardziej księgowym, oraz udział sprzedaży towarów niskomarżowych, które są zwykle towarami sezonowymi. To tyle, jeżeli chodzi o marżę. No i teraz jeszcze tylko krótko odnośnie dystrybucji. To znaczy, często Państwo nas pytacie, jaki jest udział dystrybucji do marży. Widać, patrząc na kwartały, że ten udział tej dystrybucji zmienia się często dosyć istotnie pomiędzy kwartałami. Natomiast my tu chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, że dystrybucja jest wypłacana jako 50% czystej marży, czyli marży bez bonusów. Jeżeli by wyeliminować z marży wpływ bonusów, to widzimy, że ten udział dystrybucji już tak bardzo nie zmienia się pomiędzy kwartałami. I zasadniczo z punktu widzenia Państwa tego prognozowania się tego, co ten udział oscyluje na poziomie 42 do 43% w poszczególnych kwartałach, z tym, że w pierwszym kwartale zwykle jest on bliższy 43%, a w pozostałych 42%. Wynika to z tego, że w pierwszym kwartale zwykle sprzedajemy więcej opony, a tam mamy, że tak powiem, zmieniony system dzielenia się bonusami z filiantami, gdyż przekazujemy im większą część bonusów. A w przypadku części serwisowych tego nie robimy. No, to już kiedyś Państwu tłumaczyliśmy, to wynika przede wszystkim z faktu następującego, że staramy się stymulować sprzedaż tych produktów niżej marżowych, które dla filianta mogą być po prostu mniej interesujące z punktu widzenia biznesowego. musimy więcej, że tak powiem, przekazać im korzyści w postaci bonusów, żeby tą sprzedaż stymulować, dlatego że my traktujemy, tak jak mówiłem wcześniej, sprzedaż opon jako driver sprzedaży pozostałych segmentów, więc jest to pewnego rodzaju z naszej strony inwestycja. Jeżeli chodzi o koszty, to tutaj wydaje się, że nie ma żadnych zaskoczeń. Mówiliśmy Państwu na początku, na poprzedniej telekonferencji, że spodziewamy się stopniowego jakby uzyskania tej renty największego, czyli lidera rynku, w postaci takiej, że powinniśmy najwięcej uzyskiwać korzyści z dźwigni operacyjnej. No i to zaczęło się dziać po okresie restrukturyzacji logistyki i optymalizacji naszych procesów. Stopniowo obniżamy udział kosztów sprzedaży do sprzedaży i w pierwszym kwartale ten udział wyniósł 15%, to jest spowodowane, a w drugim kwartale 14,5%. Spadek jest spowodowany po prostu zwiększeniem wolumenu przede wszystkim sprzedaży, dlatego że poziom kosztów w dużej części jest po prostu stały. To są głównie wynagrodzenia, głównie wynajem powierzchni, filii czy magazynów, czyli jakby potrzebujemy sporo wolumenu, żeby ten wskaźnik wyraźnie się zmniejszył. No i spodziewamy się w drugiej części roku dalszej poprawy tego wskaźnika ze względu na spodziewaną dynamikę sprzedaży. To tyle bym powiedział z naszej strony, tak, jeżeli chodzi o omówienie wyników i wskazanie trendów. Teraz przejdźmy może w takim razie do pytań i odpowiedzi.
Dzień dobry, Sylwia Jaśkiewicz, mogę?
Oczywiście.
Więc ja mam pytanie o Rumunię, co się tam teraz dzieje, czy Państwo się spodziewacie jakiejś poprawy w przychodach, w dynamika w drugiej połowie roku, bo tam chyba magazyn miał być otwierany teraz.
Znaczy w Bułgarii. Nie, tylko w Bułgarii. To oznacza, że teraz można powiedzieć, z jednej strony przekłada się to na zduplikowany stok, a z drugiej strony za chwilkę przełoży się na to, że faktycznie Rumunia ze względu, że straci jakby na rzecz Bułgarii część ruchu, to będzie mogła zrestrukturyzować trochę logistykę. To jest jeden element, do którego jakby doprowadzaliśmy otwierając Sofię, żeby mieć większą siłę logistyki na samej Rumunii. Drugi wniosek jest, że tam jesteśmy w trakcie implementacji nowego rozwiązania, bo tam też blokerem rozwoju był software, który posiadaliśmy i to jest teraz element, który wdrażamy. No i były też problemy związane z tym softwarem i z katalogiem elektronicznym, który służył do sprzedaży. Więc te trzy rzeczy, jeżeli wdrożymy, spodziewamy się od przyszłego roku powrotu do tej dynamiki, którą mamy na innych rynkach zagranicznych.
A ten magazyn rozumiem, że już został uruchomiony, tak? W Bułgarii?
No tak, ale jest tak, jak było w Zakorczyniu, że jeżeli ten magazyn został we wrześniu otworzony, to zanim on sprawność logistyczną w Bułgarii osiągnie, to jest mniej więcej 3 do 6 miesięcy. Ze względu, że ludzie się przyzwyczajają do nowych procesów, znaczy w Polsce idzie nam to dużo szybciej, bo to jest zaplecze ludzkie, czyli ten taki know-how jako kapitał ludzki jest dużo bardziej wyszkolony. Nawet jeżeli my wyślemy osoby z Polski na teren Bułgarii, no to i nigdy nie będzie to tak sprawne, jeżeli cały ciąg jest w jednym języku, a ciąg będzie pomiędzy tłumaczeniem, bo jak wiemy na poziomie centrali w Bułgarii mamy osoby, które porozumiewają się językiem angielskim, a już na poziomie tej ostatniej mili, no to są osoby, które podobnie jak w Polsce mają bardziej korzystają interfejs lokalny. Ale to są te rzeczy, nad którymi teraz można powiedzieć mamy główny fokus i wierzymy, że tutaj właśnie rynek, z którego jesteśmy mniej zadowoleni, czyli rynek rumuński wróci na te wzrosty, które były oczekiwane. Na pewno też trudno mówić o tym, żeby na rynku rumuńskim wzrosty były 30%, ale chcielibyśmy, żeby ten wzrost był co najmniej 20% i przestrzeń do tego jest. Rynek rozwija się. Natomiast podobnie jak na wszystkich rynkach mamy oferty zakupu różnych dystrybutorów. Widać, że też jest spora presja, która pokazuje, że w momencie, kiedy firmy są na sprzedaż i nie chcą z niego wypaść, to tak samo są dosyć agresywne. Ja bym powiedział, że ta agresja dużo mniej dotyczy dzisiaj Polski, pomimo że jakby można powiedzieć, że cena też jest elementem dyskusji, ale zdecydowanie w rynkach, gdzie zmienia się kompletnie konstrukcja struktury, no to my jako gracz numer 3 w osobówce i numer 1 w ciężarówce, no można powiedzieć na terenie Rumunii, no odciskamy trochę piętno. I to powoduje, że z jednej strony są firmy, które by chciały się nam sprzedać, to co ja wcześniej mówiłem, natomiast sens zakupu takich firm jest pod znakiem zapytania. Niejednokrotnie już mówiliśmy, że kupienie firmy, gdzie zarządzał ręcznie właściciel i często pracownicy podążali za nim, a w naszej kulturze organizacyjnej się nie odnajdą, jest po prostu wydawaniem niepotrzebnych środków finansowych. Oczywiście to wydłuża proces, bo tak byśmy kilku konkurentów mogli bardzo szybko zniwelować, ale my mamy też innych dużych graczy, więc zakup i likwidacja rynku, my ponosimy koszt, a korzystają z tego wszyscy. To, co kiedyś tłumaczyliśmy trochę na poziomie firmy FOTA, czy jest sens kupić taką firmę na rynku polskim. No nie było sensu i widać, że pomimo, że nikt nie pomógł, ten rynek w pierwszym okresie rozłożył się pomiędzy wiele firm, bo czasami nawet takie są preferencje klientów. Też Intercard nie zawsze będzie postrzegany jako najlepszy dostawca. Nie dlatego, że jest złą firmą, tylko na przykład, że ktoś w tym regionie miał gorsze relacje i jest postrzegany jakby przez te właśnie elementy takiego customer behavior czy kultury organizacyjnej, która nie zawsze mu odpowiada. Stąd my chcemy budować to długoterminowo i widać, że poszczególne segmenty, nie wiem, na terenie Rumunii czy Bułgarii, takie jak Olej, Opona, one też rozwijają te poszczególne segmenty. I wrócimy na pewno do wzrostów. Dzisiaj ograniczaliśmy wzrost w produktach wszystkich masowych, ze względu, że nawet w Rumunii nie mieliśmy przestrzeni logistycznej, czyli miejsca, w którym moglibyśmy ten towar składować. A jak wiemy, nawet to, co Piotr mówił przed chwilką, że te produkty, no zdecydowanie tam dystrybutorzy są słabsi. To jest właściwy czas na to, żeby ten rynek przejmować. Dlatego my nie patrzymy nawet na kwartału, chcemy poprawiać wyniki, ale dla nas jest ważne, żeby coś robić od początku do końca w sposób przemyślany, a nie żeby tylko dążyć do tego, żeby w jednym kwartale pokazać wyniki. To już nieraz tłumaczyliśmy. Stąd na Rumunię przyjdzie czas w przyszłym roku, żebyśmy my z Piotrem tu byli w stanie być challenge'owani przez Państwa, no bo widzimy, że zmiany, które koledzy nam pokazują, no są, przemawiają do naszych rozsądków. To znaczy, że te zmiany po pierwsze są realne do wdrożenia, a po drugie, że one przyniosą na pewno pozytywną zmianę zarówno po stronie wolumenowej, jak także po stronie wynikowej, bo zarówno Bułgaria, jak i Rumunia no, dzisiaj ma bardziej problem z kosztem wynikającym chociażby z otwarcia nowego magazynu. Trochę takie powiedzenie, które my też czasami używamy, musi być gorzej, żeby było lepiej. Znaczy mówienie, że od początku będzie lepiej, to by oznaczało, że mamy idealny system wyizolowany, tak jak system badawczy, no tylko on się sprawdza dobrze w Excelu. Natomiast w rzeczywistości widzimy, że te procesy niestety przeważnie trwają trochę dłużej.
A ten koszt, rozumiem, który się pojawił w trzecim kwartale, to on był jakiś znaczący, czy on w całości wyników raczej nie będzie istotny?
Znaczy jest istotny koszt zawsze otwarcia i prowadzenia dwóch magazynów, no bo od razu ludzi się nie zrozumie. Tylko wiadomo, że Rumunia z Bułgarią nie waży tak w wynikach, jak ważył za kroczem. Ma wpływ na te kraje, ale na grupę kapitałową mniejszy. Natomiast na pewno wpływ, który jest widoczny w naszych sprawozdaniach, to jest zapas. My przewidywaliśmy z Piotrem, że zapas będzie na koniec półrocza niższy niż jest. I widzę, że to jest też element właśnie takiego zduplikowania. Jednym z elementów kluczowych, nawet ostatnio nasz SDCM prowadził takie badania, zresztą zbliża się konwencja, na którą też Państwa w imieniu naszej organizacji zapraszamy, można się zapisać i przyjść do hotelu corocznie, jest taka impreza i ona też pokazuje zarówno trendy w branży i tam też jest ankieta prowadzona na poziomie producentów części, dystrybutorów i warsztatów. No i widać to, co Piotr też wspominał, czy ja dzisiaj, że no presja cenowa jest, to nie jest pierwszy punkt z klientem, ale temat ceny jest dotykany. Widać, że firmy mają wzrost. Wzrosty po części mają, że ta oferta cenowa nie ma
przynajmniej nie mogę odpowiadać.
Nowo, ale widać, że firmy walczą o swoje miejsce na rynku. To, co my zauważamy, że Intercard nie chce podnosić cen, no bo dajemy od razu przedpole do tych graczy, którzy fizycznie mają innego pomysłu niż cena. Są gracze, którzy zyskują ceną trochę rynku, kosztem firm, które z tego rynku wypada. Też jak widzimy nawet po firmach, które są gdzieś dostępne od strony wyników upublicznionych, no bo teraz Mekonomen będzie pokazywał Interteam, a mamy jeszcze autopartnera, czyli widać, jak rozkłada się sprzedaż w kraju, jak rozkłada sprzedaż za granicą czy w eksporcie. My nie mamy danych po poszczególnych rynkach tych firm, tylko możemy je szacować, ale widzimy, że nasze przyrosty w Polsce no są znaczące. Oczywiście mamy pewno trochę inny miks produktowy niż konkurencja, ale widzimy, że jakby ten poziom cenowy, który oferujemy, jest poziomem, który nam gwarantuje też wzrost i w szczególności to, co do tej pory robiliśmy, chcemy się fokusować na rozwoju organicznym, a nie na rozwoju poprzez fuzję i przejęcia. Nie na to jeszcze czas. I punkt kolejny, że chcemy się rozwijać w poszczególnych segmentach. I wiadomo, że część segmentów performuje lepiej w okresie, kiedy jest zapotrzebowanie, nie wiem, typu opona zimowa w okresie, jak przychodzi zima, jak ta zima jest słabsza, to się sprzedaje mniej. Podobnie są świece, akumulatory. Wiele grup produktowych jest, o których ktoś wcześniej mówił, które mają jednak wpływ na to, że trudno ocenić samą firmę, na ile performuje, a bardziej to jest element, że my patrzymy na pracę w warsztacie. Jeżeli my widzimy, że w naszych warsztatach mamy określony udział w ich zakupach w stosunku do pracy wykonywanej na rzecz kierowców, to znaczy, że Intercard performuje dobrze. I trudno od razu stwierdzić, że firma w każdy miesiąc, ma rosnąć 16%, bo to jest zbyt, ja bym powiedział, planistyka taka karkołomna. Natomiast jak patrzymy po 8 miesiącach, no to po 8 miesiącach ta dystrybucja rośnie 16,5%, to naprawdę wydaje nam się, że jesteśmy inni z oczekiwaną i jesteśmy zadowoleni z samych przyrostów. Tak. Natomiast dużo pracy jeszcze wymaga nasza struktura kosztowa i to sądzimy, że nam zajmie nawet rok, to znaczy widzimy, że musimy teraz bardziej uwagę przywiązywać do automatyzacji procesów. Trwają różnego rodzaju POC-i, które takie proof of concept, które też w rachunku wyników miesięcznie kosztują. W zakresie tym, co Piotr wcześniej wspomniał, pricing projekt, to są rzeczy, gdzie wydajemy pieniądze na różnego rodzaju procesy weryfikacyjne, bo jesteśmy przekonani, że powoli musimy zatrzymać też zatrudnienie, kosztem automatyzacji procesu, żeby tą dźwignię tworzyć po stronie sprzedaży, też chociażby przez elektroniczne katalogi, które no, w ostatnich latach też dużo inwestowaliśmy. Więc tu też jest taki etap alokacji ludzi do miejsc, w których potrzebujemy zasobów i optymalizacja pewnych procesów poprzez automatyzację celem właśnie troszeczkę mniejszego przyrostu kosztów, bo to, co widzimy, że Intercard trochę borykał się z taką jakby, nie wiem, egzekutywą od strony, że koszty jednak rosną nam proporcjonalnie do wzrostu przychodów, ale postrzegamy, że przychodzi czas na pewno na porządkowanie, co najmniej w Polsce tych procesów, bo też sieć dystrybucji i tak dynamicznie nie przerasta. Nie planujemy otwierania bardzo dużej ilości punktów, czyli chcemy, żeby poszczególne punkty się optymalizowały sprzedaży, sprzedawały więcej produktów z poszczególnych segmentów, żeby część procesów była automatyzowana, żeby zarówno centrala, jak i tak, jak również nasi filianci optymalizowali swoje procesy, w szczególności nie dlatego, że my chcemy kogoś zwalniać, bo przede wszystkim widzimy, że coraz większy jest problem z pozyskiwaniem dobrej kadry pracowników. Stąd my musimy dbać o tych ludzi, których mamy i to jest też element kosztu, wyżek i wyniki byłyby na pewno lepsze, gdyby nie element związany z tym, że musimy dbać o ludzi i że to jest presja płac nie tylko w Polsce, ale w Europie Środkowo-Wschodniej. I mamy dwa duże właśnie bloki tematyczne. Jedna to jest optymalizacja procesów na terenie filii. Prowadzi go między innymi tu obecnie. Dotyczy dużo rzeczy w zakresie back office'u, czyli takiej wsparcia obsługi klienta. Jakieś parę słów Piotr na pewno powie o tym. I są to procesy też w centrali, które służą temu, żeby też ludzie w sposób bardziej zautomatyzowani realizowali pewne procesy. W tym właśnie elementy związane z kalkulacją ceny i później z plasowaniem ceny w podziale na poszczególne segmenty. bo widzimy, że na pewno w ramach tego fokusu na poszczególnych klientów w danym segmencie, czy wręcz w ramach jego koszyka zakupowego, jeszcze istnieje potencjał do tego, żeby zwiększać zarówno atrakcyjność dla klienta, ale tak samo zwiększać tą rentowność Intercard.
Jeszcze może pytanie mam o ten dług netto i o program finansowania dostawców. To Państwo mieliście wdrażać, czy coś już może wiadomo, jak to działa?
To, co warto, ja tylko słowo powiem, że akurat bo temat jakby z jednej strony znowu jesteśmy my uwikłani, to znaczy Piotr od strony bardziej tej instytucji finansowej, mechanizmu, czyli narzędzia, które mogliśmy uruchomić. No, jak wiemy, 12-16 września były targi w Frankfurcie, więc my przekazaliśmy te wszystkie, w ramach wszystkich sesji spotkań z dostawcami, w szczególności azjatyckimi, nowy produkt. No i tak jak każda z tych firm, niektóre, bo już chyba tam 2-3 firmy odpowiedziały, że rozumieją produkt i chcą, ale niektóre firmy muszą jeszcze jakby przeprocesować to w swoich organizacjach, bo też to są czasami duże przedsięwzięcia. Natomiast jesteśmy przekonani, że to narzędzie od początku roku no już będzie miało znaczące wykorzystanie w limicie, który tu Piotr zorganizował.
Tak jest. Pracujemy, że tak powiem, z top bankami, które ten produkt już wdrożyły, z dużymi firmami giełdowymi. Wydaje się, że nie ma powodów, dla których miałoby nam się to nie udać. Mówimy tutaj o zakupach związanych z 10% naszego wolumenu, bo tyle stanowią marki własne, z czego 95% kupowanych jest z Chin. No ten, że tak powiem, to rozwiązanie dotyczące tak zwanego supplier finance, które pozwoli nam wydłużyć cykl operacyjny zobowiązań z jednej strony, a z drugiej strony przenieść koszt finansowania na dostawców, dlatego że ten koszt finansowania i tak jest dużo niższy, który możemy dostawcy dzięki naszym bankom zaoferować, niż ten, który oni dzisiaj ponoszą na rynku chińskim, i na tym to rozwiązanie polega. Jesteśmy zasadniczo gotowi do wdrożenia. Pierwsze wici, tak jak Krzysztof powiedział, rozpuściliśmy na targach. To jest bardzo dobry moment do tego, żeby taki projekt rozpocząć. Ta końcówka trzeciego kwartału i czwarty kwartał to jest na to, żeby tak powiem, zrobić tak zwany suppliers onboarding, czyli wprowadzić ich do systemu i wynegocjować dłuższe terminy. Jeżeli chodzi o dłuższe terminy, no to mówimy tutaj o wydłużeniu terminów płatności mniej więcej z poziomu średnio 60 dni do średnio 100-120 dni. To jest taki poziom, który jest rynkowy, bo to jest jakby kluczowe w tym całym projekcie, żeby ten faktoring był traktowany nadal jako zobowiązanie handlowe, a nie sposób, że tak powiem, finansowania poza, nowy sposób finansowania pozabilansowego. Także z tej strony, że tak powiem, na tym etapie jesteśmy. Zobaczycie pewnie Państwo wpływ tego, począwszy od końcówki czwartego kwartału, być może bardziej być realistycznym, bo my tutaj zawsze z Krzysztofem staramy się opowiadać rzeczy, które już są prawie zrealizowane, a nie gruszki na wierzbie. Raczej bym powiedział pierwszy kwartał realnie, ale pewnie początek zacznie się w czwartek.
I też jeszcze jedna uwaga, bo to też w raporcie ZSM-u pokazuje, ale to było też przesłanie z Frankfurtu, że na pewno na rynku jest zbyt dużo zapasu. To jest tak, jak my mamy zbyt dużo zapasów, wszyscy mają ten, jakby można powiedzieć, zbyt duże półki magazynowe. I to trochę też jest takie te napięcie wynikające, że nikt nie chce pierwszy zredukować zapasu, no bo to automatycznie osłabia sobie dostępność. Dlatego tu też widzimy, że to będzie miało decydujący wpływ dla małych firm. Znaczy to bardzo przyspieszy teraz, można powiedzieć, wypadanie z rynku graczy. Ja nie mówię o sklepach internetowych, bo one wykorzystują dzisiejszą okazję rynkową, ale mówimy o średniej wielkości dystrybutorów. Wręcz producenci chcą zawierać takie alianse strategiczne, żeby oferować albo na wyłączność dla kilku sieci oferty, czyli właśnie im zależy, żeby mieć stabilną sieć dystrybucji, bo aftermarket, nawet jeżeli będziemy mówili o tych wszystkich nowych technologiach, to park samochodowy, który dzisiaj się znajduje, a który będzie przerastał dalej w Europie, ale przede wszystkim tam poza Europą, czy to są Chiny, Afryka. My tego dzisiaj w żaden sposób nie będziemy mogli wykorzystać, ale jedno, co jest pewne, że Chińczycy nie mają technologii pojazdów, tylko mają elektryczną, nie mają silnika spalinowego, już go rozwijać nie będą. Na pewno Niemcy, Francuzi, Włosi będą dalej rozwijali to, z czym, jakby można powiedzieć, najlepiej się kojarzyli, jednocześnie gdzie mieli pełną niezawodność. Podobnie jak Japończycy, bo widać, że stawiają bardzo mocno na ten silnik spalinowy połączony z hybrydą. I to jest jakby na dzisiaj rozwiązanie na kolejne co najmniej 10 lub 12 lat, a jak patrzymy na tle, jak będzie się budował niezależny rynek, to auta, które właśnie mają coraz więcej engine, wszystko produkty, do których tylko duże firmy wraz z zapleczem właśnie oprzyrządowania do napraw pojazdów będą się rozwijały. Więc my tu mamy naszą sytuację jako pozytywną. Oczywiście my musimy testować nowe rozwiązania i środki na e-commerce, na motointegratora, na system właśnie związany z dongle, systemem, można powiedzieć, podłączenia, czyli takiej komunikacji z pojazdem będziemy rozwijali. Będziemy na pewno rozwijali sami, ale przede wszystkim w kooperacji właśnie z producentami premium, bo też Frankfurt pokazuje, że każdy takie rozwiązanie robi i bez sensu, żeby my inwestowali swoje środki łącznie swoją ścieżkę, to warto, żebyśmy współpracowali, pomimo że to jest znaczący koszt, który my w wyniku mamy, ale widać, że bez tego typu know-how będzie bardzo później w krótkim czasie wykorzystać tego typu rozwiązania. Przeszłość pokazywała, że my interesowaliśmy się wdrożeniem warsztatowym, opatrzeniem warsztaty tego typu know-how, a dzisiaj jesteśmy jednym z większych podmiotów w Europie w zakresie sprzedaży oprzyrządowania nie tylko prostych narzędzi, wyposażenia warsztatowego, ale zaawansowanych systemów diagnostycznych, gdzie chcąc nawet auto jak można powiedzieć, uwolnić do kolejnej jazdy po jakimś zdarzeniu na drodze, to pamiętajmy, że auta autonomiczne sensora nie będą miały ich kilku, tylko będą miały kilkaset sensorów, tych, które tylko będą służyły do poruszania się, czyli każda współczka, zarysowanie powoduje kalibrację urządzenia i jego wymianę. A ze względu na to, że te pojazdy poruszają się po drogach, gdzie pracują w sposób mechaniczny, to cała ta elektronika ze względu na temperaturę, jak także na jakby zjawiska odporności, no, jakiejś ograniczonej na uderzenia czy działania sił wewnętrznych, takich bardziej mechanicznych, to będzie powodowała ponowną wymianę. Więc tutaj tak samo widać, że to jest właściwy kierunek, który rozwijamy.
To jeszcze tylko to komentarz do tego, co Krzysztof mówił odnośnie automatyzacji i robotyzacji procesów. To znaczy, zdajemy sobie sprawę, że w dystrybucji części, w ogóle ogólnie w dystrybucji zwykle koszty wynagrodzeń, jeżeli porównamy sobie, jakby popatrzymy na strukturę kosztów, stanowią zwykle między 50 a 60% wszystkich kosztów. I teraz, jeżeli spojrzymy sobie na przykład na naszą sieć filialną, to mniej więcej, jeżeli w centrali Intercarsu mówimy o zatrudnieniu na poziomie 400 osób, to mówimy, że w sieci samych grup filialnych polskich pracuje tych naszych współpracowników, to jest mniej więcej poziom około zatrudnienia, myślę, że około 5 tysięcy ludzi. W związku z tym i dzisiaj ten procesy, które realizują dla nas filianci, do których wyoutsourcowaliśmy sprzedaż, są mocno zdecentralizowane. Dlatego, że taki zawsze był model filialny, co ma oczywiście swoje zalety, ale też ma wady, polegające chociażby na tym, że jest to proces dosyć kosztogenny. Filianci, podobnie jak my, udział w swoich kosztów wynagrodzeń jest bardzo wysoki. W sytuacji, w której te koszty wynagrodzeń rosną bardzo szybko, w sytuacji, w której nie można pozyskać tych pracowników, to rozpoczęliśmy już od początku tego roku taki proces przeglądu tych procesów filialnych i szukamy dla nich zastosowania takich rozwiązań, które dzisiaj są dosyć tanie na rynku i dostępne, w rodzaju na przykład aplikacji, które robotyzują pewne procesy, czyli zapuszczamy, że tak powiem, tak zwanego robota i on pracuje 24 godziny, a pracownik pracuje tylko 8. Jest sporo takich procesów związanych chociażby z z weryfikowaniem czy ustalaniem limitów kredytowych dla naszych klientów, w których tego rodzaju robotyzację moglibyśmy wdrożyć. Co więcej, być może pozwoliłoby to nam nawet na w pewnym sensie częściową centralizację tych procesów z powrotem, czyli zabranie, czyli odciążenie rachunków wyników naszych partnerów, czyli filiantów, co pozwoli im na jakby jeszcze większe dynamiczne inwestycje, bo to jest jakby kluczowy element w tym, żeby nasza sieć filialna rozwijała się i przejmowała, że tak, i zwiększała swoje udziały w rynku, bo jeżeli filiant nie będzie rentowny, no to nie będzie, będzie się raczej zwijał, nie będzie inwestował w sprzedawców, przedstawicieli handlowych. No i to jest, że tak powiem, to jest droga, w którą nie chcemy iść. Stąd we współpracy z filiantami rozpoczęliśmy od początku tego roku proces, który mam nadzieję pozwoli nam wykorzystać to, aby podzielić procesy na te, które rzeczywiście muszą być realizowane w centralizowany, a te, które możemy centralizować, koniecznie należy centralizować i, że tak powiem, podzielić się korzyściami dla całej sieci.
I te korzyści zainwestować w rynek.
Tak jest. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Grzegorz Kujacki. Halo, słychać mnie?
Bardzo dobrze słychać.
Witam serdecznie. Pierwsze pytanie dotyczące kosztów sprzedaży zarządu, bo ja patrzę na nie w ujęciu półrocznym i ten wskaźnik wzrósł do 15% i był jednocześnie nieco wyższy niż przed rokiem. No i teraz pytanie w kontekście tego, co panowie mówiliście po pierwszym kwartale, że celem jest obniżenie tego wskaźnika do 14%, a oznaczałoby to, że w drugim półroczu ten wskaźnik powinien być no, dużo mniej niższy niż po pierwszym półroczu. Czy podtrzymujecie panowie ten guidance, czy w kontekście tego, co mówicie o kosztach wynagrodzeń, czy też kosztów nowej powierzchni magazynowej w Rumunii, Bułgarii, jest on nierealny?
Podtrzymujemy, dlatego że tak jak mam nadzieję, że to się, że ta wiadomość jakby się przebiła do Państwa, że mówimy Państwu o tym, że w dużej części nasze koszty są kosztami stałymi. To są koszty wynagrodzeń i koszty wynajętych powierzchni. W związku z tym, jeżeli wolumen sprzedaży jest niewystarczający do przygotowanej bazy, no to ma to ten efekt negatywny, że ten wskaźnik kosztów będzie wyższy. I tak się zdarzyło w pierwszym kwartale. To nie znaczy, że koszty nam wzrosły w pierwszym kwartale w stosunku na przykład do kwartału czwartego 2017, gdzie wskaźnik kosztów był na poziomie 14%. To po prostu oznacza, że w pierwszym kwartale wolumen sprzedaży z przyczyn tych pogodowych, o których już kilkakrotnie mówiliśmy, był za niski. Jeżeli rozdzielimy sobie i nie patrzymy tylko na ten wskaźnik na poziomie całego półrocza, ale kwartał, patrzymy na poszczególne kwartały, to widać, że ten wskaźnik udziału kosztów w drugim kwartale 2018 wyniósł już 14,5%. Stąd nasza teza.
Właśnie, że w drugim kwartale akurat było mocne przesunięcie sprzedaży, więc jakby dlatego patrzymy na niego półrocznie. Dobrze, pytanie jeszcze o kapitał obrotowy, bo po drugim kwartale
Tylko jeszcze jedna uwaga, że zwykle w drugiej połowie roku wolumen sprzedażowy jest wyższy niż w pierwszej połowie.
Tak.
Nasz taki guidance do tego, że ten wskaźnik powinien się poprawiać. Przyjmując, że te koszty pozostaną mniej więcej na podobnym poziomie, tak? Natomiast wolumen sprzedaży będziemy mieć tutaj tą dźwignię operacyjną.
Jasne. Pytanie jeszcze o kapitał obrotowy, bo cykl konwersji gotówki nieco spadł głównie za sprawą szybszej rotacji zapasów. I teraz pytanie, czy w tych zapasach było już zatowarowanie nowej powierzchni magazynowej w Rumunii i Bułgarii, czy jakiś efekt tego powinien być widoczny jeszcze w drugim półroczu i czy ten cykl konwersji gotówki, który widzieliśmy po pierwszym półroczu, się poprawi, pogorszy? Jak panowie tutaj się nastawiacie?
To, co mówiliśmy, że zapasu na rynku jest więcej, znaczy na pewno trzeci kwartał będzie lepszy. Prace trwają nad tym, żeby to optymalizować, natomiast my obserwujemy rynek. Jeżeli rynek nasze, jak to się mówi, służby sprzedaży widzą, że no konkurencja inwestuje w zapas, no to my na pewno nie będziemy robili czegoś w drugą stronę, a oczywiście w danych za półrocze nie było jeszcze zatowarowania Sofii, więc tutaj jeżeli patrzymy od tej strony, to jest pogorszenie, natomiast nadal na bezpiecznych poziomach. Widzimy tutaj jakby ryzyka, które nie wiem, mogłoby w jakiś sposób nas zaskoczyć.
Znaczy pamiętajmy też, że budujemy zapas w trzecim kwartale w funkcji tego, co spodziewamy się, jaka będzie sprzedaż. Kupując w lipcu towar, no, robimy pewne założenia co do poziomu sprzedaży, jaki będzie w kolejnych miesiącach, sierpniu, wrześniu i październiku. Jak wiemy, ta sprzedaż nie rozkłada się tak jak w tabelce w Excelu równomiernie. Mamy tutaj ten efekt tego reaktywnego podejścia kierowców do napraw samochodów, czyli to nie jest tak, że wszyscy chodzą, że tak powiem, 12% klientów chodzi jednego miesiąca i w kolejnym kolejne 12%, czyli że to się rozkłada równomiernie, tylko samochody naprawiane są w przeważającej większości wtedy, kiedy rzeczywiście już się samochód zepsuje. Nie ma tej prewencji.
I to jest widać różnicę w sprzedaży, na przykład między w ogóle regionami. Na przykład mazowieckie w sierpniu i we wrześniu performowało sprzedaży, znaczy performuje gorzej niż regiony inne. To jest właśnie ciekawe i podobnie możemy wziąć analogię, nie wiem, Pragi czy takich miast stolic, gdzie jest więcej pieniędzy, więcej ludzi wypoczywa na urlopach i automatycznie mniej też użytkuje pojazd, czyli jakby mniej jeździ do warsztatu z tymi reakcjami.
Czyli teraz, jeżeli okazało się na przykład, okaże się, że we wrześniu sprzedaż nie była tak wysoka, jak zakładaliśmy w lipcu, no bo robimy co do tego pewne założenia i realizujemy pewne plany, na które umówiliśmy się z dostawcami, a ta sprzedaż będzie wyższa w październiku, kolei, na przykład nastąpi przesunięcie między wrześniem a październikiem, czy wrześniem a październikiem i listopadem, no to może się okazać, że ten poziom magazynu we wrześniu będzie wyższy od założonego, ale to nie znaczy, że to jest zapas, który, no nie wiem, my na nim zrealizujemy stratę i będziemy musieli odpisać czy sprzedać ze stratą, tylko to jest zapas, który po prostu zarotuje w kolejnych miesiącach, tak? Więc to tu, jeżeli patrzymy na ten poziom rotacji, no to my staramy się to robić w sposób jak najbardziej optymalny, no ale nie zawsze sprzedaż w kolejnych miesiącach układa się dokładnie tak, jak sobie założyliśmy i na to trzeba nałożyć właśnie inwestycje w nowy magazyn w Bułgarii, to znaczy trzeba go zatowarować. Jeżeli chodzi na przykład o poziom otwarcia nowych filii, to w Polsce rzeczywiście ograniczyliśmy ilość filii, bo mówimy tutaj o poprawie rentowności filiantów, ale za granicą otworzyliśmy 20 filii w pierwszym półroczu, a każda filia to jest 1 000 000 złotych towaru średnio, tak możemy przyjąć. To jest towar, który kładziemy i on dopiero za kilka miesięcy zarotuje i uzyska ten poziom takiej rotacji, taki jaki mamy średni
6-tygodniowej.
Tak, w całej grupie. Nie?
Gdzieś oczywiście
jaki jest poziom zatowarowania
raportów miesięcznych, bym powiedział.
I zawsze warto patrzeć na liczbę dni roboczych w miesiącu, bo też pomiędzy miesiącami są przesunięcia. Jeden miesiąc, jaki to 1,5 dnia krótszy, to ma mniej tych dni roboczych, wtedy się przesuwa na ten znowu miesiąc, który ma większą liczbę dni roboczych. Czyli też to trzeba uśredniać.
No jeszcze jakieś pytania? No dobrze, to w takim razie dziękujemy bardzo Państwu za wysłuchanie i uczestnictwo w niej. Nagranie tej telekonferencji będzie dostępne na naszej stronie. Do zobaczenia czy do usłyszenia na kolejnej telekonferencji. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.